A w audycji Ludzie i Pieniądze nasz pierwszy gość Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Nawet w skrócie wiadomości Radia Gdańsk przed chwilą mieliśmy informacje z południowego Kaukazu, spór, no prawie że wojna azerbejdżańsko-armeńska. Nie będziemy wchodzili w konsekwencje polityczne i przyczyny tego sporu, natomiast powiedzmy szczerze, ten konflikt zbrojny jest niebezpieczny chociażby dlatego, że tam wiodą szlaki przesyłowe surowców energetycznych. To jest taki dość wrażliwy punkt na mapie energetycznej świata. Czy z punktu widzenia tego, co się dzieje na rynkach ropy, ale też bieżącej działalności firm w Europie, ten konflikt to jest jakieś zagrożenie, czy on jest jednak tak odległy, że te kłopoty z surowcami energetycznymi można pominąć milczeniem?
No, w żadnym wypadku. Ten rok jest w ogóle wyjątkowo ciekawy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku surowców energetycznych, bo zawsze polityka miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie cen, kierunków dostaw i bezpieczeństwa energetycznego szeroko rozumianego. W tym roku jeszcze te skutki właśnie takiej działalności stricte politycznej spotęgowały skutki koronawirusa i to, co się działo w gospodarce globalnej. Także dzisiejsza sytuacja w tym rejonie, o którym pan mówił, panie rektorze, tylko dodatkowo pogłębia ten stan niepewności i trudnego przewidywania konsekwencji na przyszłość.
A jak zakładacie, no, tak jak pan prezes powiedział, to jest trudne, natomiast patrzymy na ceny ropy, one trochę, baryłka przekroczyła 40 dolarów, a przypomnijmy, jeszcze kilka miesięcy temu w kwietniu tak naprawdę niektórzy producenci byli gotowi dopłacać za odbiór baryłki. Oczywiście w określonych warunkach, to był bardziej gadżet informacyjny niż trwałe zjawisko na rynku. Natomiast jakie perspektywy cen paliw czy ropy naftowej państwo zakładacie na najbliższy okres?
To był przełom marca i kwietnia, gdzie takie były anomalie, jeżeli chodzi o ceny ropy i tam rzeczywiście dostawcy byli skłonni dopłacać do dostaw, ale to tylko były kontrakty terminowe i dotyczyły głównie ropy WTI amerykańskiej. Potem ta sytuacja się nieco ustabilizowała. Przez kilka tygodni ta cena ropy oscylowała w granicach 20-25 dolarów. W ostatnich tygodniach to jest już wyraźny trend taki umocnienia się ceny ropy powyżej 40 dolarów, bo to się wahało tam 40,5 do 45 nawet. Analizując to, jakie są zapasy surowca na świecie, które spadają, do tego dokładając te wszystkie konflikty i niepewności polityczne i chociażby ten ostatni w Górnym Karabachu, to należałoby się spodziewać, że ta cena ropy będzie odbijała, zwłaszcza, że też są pozytywne sygnały z globalnej gospodarki, gdzie po tym pierwszym szoku covidowym, tak to nazwijmy, państwa zaczęły sobie już z tym w jakiś sposób radzić i dzisiaj nikt już nie mówi o lockdownie, w związku z tym nie należy się spodziewać jakichś niespodziewanych, gwałtownych spadków popytu na ropę spowodowanych znowu studzeniem i wychładzaniem gospodarki. Także patrzymy w przyszłość, my jako firma wydobywcza oczywiście, z umiarkowaną nadzieją.
Jeszcze element pod tytułem nadchodząca zima, tak? To może ma mniejsze znaczenie w polskiej gospodarce, ale globalnie to także zapasy ropy się robi, żeby grzać na zimę, więc to będzie chyba kolejny czynnik. Ale panie prezesie, zmieńmy trochę, ale tylko trochę naszą tematykę. Bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się o farmach wiatrowych, cały szeroko zakrojony pakiet inwestycji na Bałtyku, tak naprawdę wręcz wyścig, żeby na Bałtyku budować. I nagle się okazuje, że Lotos Petrobaltic, firma bardzo mocno kojarzona z paliwami, z wydobyciem paliw, może spełnić ogromną rolę w realizacji tych projektów farm wiatrowych. Co to znaczy, że możecie być operatorem tych farm, czy uczestniczyć w całym procesie inwestycyjnym?
To jest taki naturalny proces. My mamy określoną liczbę koncesji, znamy te koncesje, mamy je dość dobrze rozpoznane, także wiemy, że w nadchodzącej przyszłości, powiedzmy w perspektywie 5-10 lat, węglowodorów na Bałtyku już będzie coraz mniej i zresztą z tą globalną też polityką energetyczną, z Zielonym Ładem, węglowodory stają się coraz mniej trendy, także tutaj chcemy przeprowadzić firmę przez taki naturalny proces. Mówię, to też jest nic nowego, bo zachodnie koncerny naftowe dokładnie robiły to samo. W związku z tym mamy zarząd Lotos Petrobaltic opracował taki plan przejścia od firmy typowo poszukiwawczo-wydobywczej węglowodory, czyli ropę naftową i gaz, w zaangażowanie w zieloną energię. Nie jesteśmy koncesjonariuszem, nie będziemy mieli własnych koncesji energetycznych, natomiast jako jedyna firma w Polsce mająca ponad 30-letnie doświadczenie, bo sam Petrobaltic, tutaj przypomnę, w tym roku akurat kończy 30 lat swojej działalności, ale my jesteśmy kontynuacją w WOPN-u, czyli Wspólnej Organizacji Poszukiwania Nafty i Gazu z lat 70. i tak naprawdę korzenie Petrobalticu sięgają 75 roku. Jesteśmy jedyną firmą, która ma dość dobrze opracowaną i rozeznaną logistykę morską, chociażby na naszych koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych, i chcemy tą wiedzę spożytkować w ten sposób, że płynnie chcemy przejść od, jak powiedziałem wcześniej, od firmy poszukiwawczo-wydobywczej w firmę biorącą udział w łańcuchu dostaw budowy morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj zresztą wczesnym popołudniem wjeżdżam do Szczecina na konferencję. W przyszłym tygodniu jest konferencja w Lublinie poświęcona tejże tematyce. Także robimy wszystko, żeby tutaj tego nie przegapić i być mocnym ogniwem łańcucha dostaw w trakcie budowy morskich farm wiatrowych, które są wpisane do polityki energetycznej państwa.
Jak się przyglądamy tym wszystkim projektom, to tak, polskie stocznie, także te, które nie mają zamówień, bardzo liczą na zamówienia właśnie związane z farmami wiatrowymi. Gdynia chciałaby być portem instalacyjnym i to jest faktycznie przesądzone, że będzie, czyli miejscem, takim centrum logistycznym, ale też z funkcjami przemysłowymi. Lotos Petrobaltic chce uczestniczyć w tym samym procesie. Ogromne nadzieje wiążą się z tymi farmami wiatrowymi. To nie jest tak, że te nadzieje są trochę na wyrost liczone?
Nadzieje chyba nie. Tutaj przy nadziejach to raczej nie miałbym hamulców, żeby je w jakiś sposób ograniczać, bo tylko właśnie takie śmiałe patrzenie w przyszłość i sposób taki nieograniczony, powiedzmy, że top is heaven, to tutaj możemy sobie planować. Natomiast już potem w fazie realizacyjnej rzeczywiście trzeba postępować roztropnie i mierzyć siły na zamiary. My mamy określoną flotę statków, które obsługują nasze platformy wiertnicze i dwa pola, które eksploatujemy ropę. No i nie wykluczamy, a wprost przeciwnie, chcielibyśmy wzbogacić naszą flotę o statki serwisowe do farm wiatrowych, ale też zamierzamy pokusić się o budowę statków instalacyjnych, dwóch, czyli fundamentowca i statku instalacyjnego, który by te farmy wiatrowe budował. W tym momencie, znaczy tutaj paradoksalnie to opóźnienie technologiczne może być naszą szansą, bo w tej chwili do użytku na energetyce farm wiatrowych na morzu wchodzą coraz większe turbiny. Powiedzmy, że 10
i proporcjonalnie coraz tańsze one są.
To jest jednostka energetyczna, która zostanie z nich pozyskiwana, będzie proporcjonalnie coraz tańsza, to prawda, ale w każdym razie dzisiaj na świecie flota nie jest przygotowana do budowy tak dużych, instalowania tak dużych turbin, powyżej 10 MW każda. W związku z tym to jest ta szansa, że moglibyśmy, wykorzystując potencjał polskich stoczni budujących statki, rzeczywiście pokusić się o jednostki, które będą w stanie instalować te farmy, które rzeczywiście w najbliższych latach będą wykorzystywały duże turbiny jednostkowo, czyli tak jak powiedziałem wcześniej 10 MW plus. Dzisiaj jeden z producentów globalnych już ma i testuje turbinę 12 MW, a do montażu tego typu turbin nie ma jeszcze jednostek morskich. Z tego co mamy rozeznany rynek, to w tej chwili jest jedna w budowie, jedna jednostka jest w budowie w Chinach. Ona będzie gotowa na 2023 rok, a przy tak dużym zapotrzebowaniu światowym, bo to nie tylko Bałtyk, ale to są wszystkie akweny, nawet Stany Zjednoczone i Daleki Wschód również im będzie inwestował w najbliższych latach w energetykę morską, wiatrową. Tych jednostek po prostu na rynku nie będzie i tutaj chcemy wykorzystać tą sytuację i to może być też duża szansa dla nas, ale też i dla polskich interesariuszy budowy morskich farm wiatrowych.
Jeżeli mówimy o tych jednostkach, to przypomnijmy, tego typu jednostki powstawały w stoczni Krist w Gdyni, natomiast te jednostki, ale także na przykład kablowce do obsługi potem farm wiatrowych, czy związane z eksploatacją, to są jednostki drogie, to są jednostki bardzo skomplikowane technicznie, to nie jest prosty masowiec czy drobnicowiec. Tutaj będzie duże zapotrzebowanie na kapitał. Uda wam się sfinansować te projekty, panie prezesie?
Prowadzimy już rozmowy z instytucjami finansowymi, i które wykazują takie dość duże zainteresowanie tego typu projektami. Pamiętajmy, że będziemy też jednym z beneficjentów tego funduszu sprawiedliwości energetycznej, przechodzenia od energii czarnej w energię zieloną.
Która i tutaj będą środki do pozyskania na te inwestycje stoczniowe, w znaczeniu zamówienia stoczniowe, tak?
Tak jest, tak wygląda na to, że tutaj banki są zainteresowane taką działalnością. Myśmy już odbyli szereg spotkań z instytucjami finansowymi. No i tutaj jest duże zainteresowanie, po prostu tylko teraz w miarę szybko, bo terminy gonią i tak jak powiedziałem, ta przyjęta polityka energetyczna państwa również narzuca pewne terminy. No trzeba się, że tak powiem, spiąć i dopracować te wszystkie dokumenty tak, żebyśmy zdążyli na ten 24 rok z potencjałem instalacyjnym, bo te statki, o których pan wspomniał, serwisowe, kablowce i SOV, to jest kwestia dalszej przyszłości, no i, ale to jest na tyle łakomy kąsek i rynek perspektywiczny, że jeżeli mówimy o serwisowaniu tych farm, no to jest kolejne 30-40 lat w przód.
Czyli biznes do zrobienia jest niewątpliwie, a rok 2024 tu padł nieprzypadkowo. Zbigniew Gryglas, pełnomocnik rządu do rozwoju energetyki wiatrowej, zapowiadał, że w tym roku pierwsza energia powinna popłynąć z farm na Bałtyku. No a my będziemy obserwowali, jak Lotos Petrobaltic zmienia się w firmę bardziej zieloną. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę wszystkim miłego dnia.
Pozdrawiamy. 9.48, a naszym kolejnym gościem jest Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Bardzo ważna konferencja ekologiczna miała miejsce przedwczoraj. Our Baltic Conference, spotkanie decydentów z poziomu Komisji Europejskiej, ale też państw położonych nad Bałtykiem. Cała dyskusja, co zrobić, żeby Bałtyk był czystszy. To rzeczywiście jest tak ważne zagadnienie. W tej chwili sytuacja Bałtyku rzeczywiście może być tak niepokojąca, jakby to wynikało z zapowiedzi tej konferencji, ale też dyskusji podczas niej prowadzonej?
Bardzo niepokojąca. Każdy, kto wyjeżdża na wakacje nad Bałtyk, a zwłaszcza nad Zatokę Gdańską, może to sobie zobaczyć. Ja pamiętam, że w połowie lat 60. Bałtyk był czysty, a na brzegu rosły morsztyny. No ale w tej chwili sytuację mamy taką, że wyłączone są, prawda, dni plażowe, zakaz kąpieli, bosinice. O co chodzi? Najpoważniejszym problemem dla Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja, czyli napływ odpadów, ścieków z rolnictwa, nawozów sztucznych, nawozów azotowych, nawozów fosforowych do Bałtyku. To jest 50% zanieczyszczeń, które użyźniają Bałtyk, kwitną nad spodziewanie dobrze rośliny, które
i właśnie, przepraszam, obumierają. Tutaj padło słowo użyźniają, ale w kontekście wody i morza to jest negatywne. Tak, dokładnie.
Te rośliny, głównie powiedzmy sinice, różne glony morskie, rozrastają się pod wpływem tych nawozów sztucznych, które spłynęły do morza. Opadają na dno, obumierają, pobierają tlen. 17% powierzchni Bałtyku jest poza jakąkolwiek sferą życia, przyrost 10-krotny w ciągu ostatnich 100 lat. Ale ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście właśnie Unia Europejska, a przez to Komisja Europejska jest najbardziej uprawniona do zajmowania się tym, bo Bałtyk jest, jak wiadomo, morzem wewnętrznym Unii.
Chociaż jest też Rosja, tak.
Na 9 krajów bałtyckich tylko Rosja nie należy do Unii. Ponadto Unia Europejska jest sygnetariuszem konwencji helsińskiej HELCOM o ochronie wód Bałtyku z 1974 roku. Ale jak widać, to dość dobrowolne, konwencyjne stowarzyszenie i działanie nie bardzo może się przełożyć na wymogi względem powiedzmy krajów bałtyckich. Mamy różne na Bałtyku zagrożenia. Stare grzechy poprzez tam wrzucanie amunicji i beczek z iperytem zaraz po wojnie, poprzez wraki, które zalegają w maju.
Być może wypełnione paliwem, prawda?
No był raport NIK-u przecież Najwyższej Izby Kontroli, który opisywał że te wraki tam zalegają. W rejonie, powiedzmy, samej Zatoki Gdańskiej jest około 30 wraków. Tam była mowa o dwóch, Franken, niemieckim tankowcu, 6 tysięcy ton paliwa. Podobno, to nie jest rozeznane. Drugi Stuttgart, wokół niego martwa strefa poprzez wyciek mazutu, około 400 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wokół wraku. Ten raport się kończył bardzo poważnymi, powiedzmy, wskazaniami dla morskiej administracji polskiej, dla Ministerstwa Klimatu. Nie mamy już Ministerstwa Żeglugi od wczoraj, ale mamy nadal mamy urzędy, administrację morską, która musi rozeznać ten problem i jak to w ogóle wygląda. To jest zupełnie nierozeznane. Mówię o sprawie Polski, ale wracam. Problem Bałtyku wynika z charakteru tego morza. Ono jest bardzo mało zasolone. Można sobie tak metaforycznie powiedzieć, że sól chroni nas od zepsucia, tak? To wiemy z tych zwyczajów wielkanocnych. Brak soli, duża możliwość psucia się morza. To powoduje, że jest bardzo wrażliwym morzem i każde zanieczyszczenie tam spływające oddziaływuje zupełnie inaczej niżeli, powiedzmy, nawet na oceanie.
Woda, jeszcze, przepraszam, dodajmy jedną rzecz, jak mówimy o tym zasoleniu. Ta wymiana wody w Bałtyku przez napływ z Morza Północnego jest ograniczona oczywiście przez cieśniny duńskie i ten proces wymiany wody w Bałtyku trwa bardzo długo, prawda? Ta i ciężko, ocenia żeby się odrodziło się to zasolenie.
W ciągu 30 lat mniej więcej wymienia się woda w Bałtyku, ale to oczywiście bywa trochę wcześniej i dużo później. Jak wygląda u brzegów Morze Bałtyckie, to można się przekonać, że zupełnie inaczej wygląda w Danii, w cieśninach duńskich, gdzie jest o wiele większe życie biologiczne, o wiele lepiej niż, powiedzmy, na południowym wybrzeżu wygląda to w Szwecji i w Finlandii. U nas niestety nie za dobrze, a wynika to z wpływu dosłownego i w przenośni wielkich rzek, które wszystkie rzeki w Polsce wpływają do Bałtyku. Ja pamiętam, wie pan, sprzed ponad 60 lat z lekcji geografii taki rysunek, gdzie jest cyrkulacja wody. Deszcz spada na ląd, lądem woda spływa do rzek, rzekami do morza. I to, co spływa z pól, to są przede wszystkim nawozy sztuczne, które płyną Wisłą, Odrą, Niemnem, także, powiedzmy, Pregołą, Dźwiną do Bałtyku i powodują gwałtowną eutrofizację, czyli użyźnianie. Wie pan, tak mówiąc bardzo obrazowo, wszyscy wiemy, jak się nazywa zbiornik, do którego płyną ścieki.
No tak.
I obawiam się, że jak nie zrobimy zbyt, prawda, wiele w sprawie ochrony Bałtyku na lądzie. Ochrona Bałtyku zaczyna się koło Tatr. Ląd decyduje o 50% zanieczyszczenia Bałtyku.
A proszę powiedzieć, z punktu widzenia gospodarki morskiej, jakie skutki to zanieczyszczenie może mieć w najbliższych latach? Wiadomo już, co się wydarzyło w rybołówstwie, przetrzebione stada ryb. Tutaj są oczywiście też czynniki sposobu prowadzenia tych połowów, ale stan, tak, Bałtyku jest jednym z elementów, który no, nie pozwala się odradzać tym stadom. A czy z punktu widzenia na przykład portów możemy się spodziewać jakichś skutków w postaci bardziej restrykcyjnych przepisów związanych z inwestowaniem?
Wie pan co, ja bym się nie obawiał o przemysł, bo to, co przemysł zepsuł, to przemysł naprawi. Wchodzą kolejne konwencje dotyczące żeglugi. W 2015 roku od 1 stycznia tak zwana SECA, czyli zakaz stosowania wysokosiarczkowych paliw. To się pojawiło, wie pan, z inicjatywy burmistrzów miast nadbałtyckich, fińskich i szwedzkich, którzy, żeby no, zyskać wśród wyborców ewentualny poklask zaczęli się domagać ochrony powietrza w miastach nadmorskich, bo niby jednak były zatruwane przez statki. To weszło w życie. Weszła w tej chwili w życie konwencja Ballast Water Treatment, ona się teraz nazywa Ballast Water Management, nie dopuszczająca do przewożenia na przykład z regionów tropikalnych zbiornikach balastowych statków wód, które potem wypuszczane przed wzięciem ładunku w portach bałtyckich powodują, że wpływają do tej wody zupełnie nowe, agresywne jakieś elementy życia roślin, skorupiaków, ryb, które niszczą ekosystem.
A właśnie czasem ryby, prawda?
No mamy przykład takiej ryby babka, która, prawda, wyżera wszystko, co może z tego istniejącego już ekosystemu.
A która przypłynęła z Morza Czarnego, przypomnijmy, tak?
No oczywiście. Mamy nowe amerykańskie jakieś skorupiaki, które się zaczynają na wybrzeżu Bałtyku panoszyć i niszczą, powiedzmy, znowu tą florę i faunę, która już tam istnieje. Ale to są niewielkie, proszę pana, szkody. Mamy, prawda, w portach coraz bardziej obowiązujące zasady tego cold ironingu, czyli zasilania statku stojącego w porcie energią elektryczną z lądu.
Podawany z lądu. A panie redaktorze, bo niestety 30 sekund nam zostało, tak. Jednym zdaniem, w takim razie największa potrzeba poprawy sytuacji w rolnictwie?
Ewidentnie, proszę pana, w 2014 roku Polska przegrała sprawę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości za niestosowanie się do wymogów używania nawozów sztucznych. Ale powiem, jest to sprawa bardzo trudna. Wie pan, jak w piosence, chłop żywemu nie przepuści. Ma swoje obyczaje i niekoniecznie będzie się chciał stosować do regulacji.
Ale to też trzeba zawalczyć, żeby chłop Bałtykowi przepuścił. Panie redaktorze, niestety czas nam minął. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Władysław Jaszowski. Do usłyszenia.
Czystej wody w Bałtyku. Pozdrawiam.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.